Saigon, marzec 1975 roku. W wynajętym mieszkaniu swojej wietnamskiej kochanki Zenon Celegrat, radiotelegrafista 69. Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, leniwie przeciąga się na wygodnej kanapie.
Amon 79.
Zenek, this is my friend.
Chwileczkę.
Gdzie jest szlafrok?
Chodźcie, chodźcie.
Polska Rzeczpospolita Ludowa delegowała grupę polskich oficerów do Wietnamu do pracy w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli. Zimą 73 roku przedstawiciele Stanów Zjednoczonych podpisali w Paryżu pokój z rządem północno-wietnamskim. Przestrzegania rozejmu pilnowała Międzynarodowa Komisja. Do Wietnamu pojechał żołnierz z Leszna.
To jest mój bardzo dobry znajomy. Możesz mu zaufać. Pamiętasz, chciałeś azyl w Stanach.
I'm Richard. I've heard that you want to leave to the States.
Zen, jedźmy do Stanów, ty i ja. Richard jest bardzo wysoko postawiony.
Celegrat służył w Wietnamie od czerwca 74 do marca 75 roku. Nie wiedział, że uwiodła go pracownica amerykańskiego wywiadu, a tygodniami ich rozmowy podsłuchiwał sztab doświadczonych oficerów CIA. Zbliżał się dzień powrotu żołnierza do Polski. Wywiad amerykański przystąpił do próby werbunku.
Kim pan właściwie jest?
Nie bój się. Kocham cię.
Po powrocie do Leszna Celegrat miał zarabiać w dolarach, a w przyszłości, kto wie, zamieszkać z kochanką gdzieś w Georgii czy Alabamie. Jarosław Burchardt, historyk.
W Lesznie stacjonował Pułk Obrony Powietrznej Kraju. Była to jednostka podobna do tej, co w Poznaniu. Pozyskują człowieka, który zna elementy polskiego systemu obrony powietrznej. To jest łakomy kąsek.
Okazuje się, że kontrwywiad niezbyt dokładnie kontroluje powracających z Wietnamu członków Międzynarodowej Komisji. Ten poważny błąd drugiego Departamentu Służby Bezpieczeństwa, czyli kontrwywiadu cywilnego, będzie kosztował Polskę utratę tajnych informacji nie tylko o uzbrojeniu pułku przeciwlotniczego w Lesznie, ale również o rozmieszczeniu wojsk Armii Czerwonej w Wielkopolsce, regionie, przez który w czasie wojny miało przejść uderzenie radzieckie na zachód.
W Wietnamie było wspaniale, panie komendancie. Mam jeszcze prośbę. Mogę skorzystać ze stacji dziś wieczorem?
W tamtych czasach bardzo popularnym hobby tysięcy Polaków było krótkofalarstwo. Na amatorskich częstotliwościach można było rozmawiać z ludźmi na całym świecie. Dowódcy 69. Leszczyńskiego Pułku nie dziwiło krótkofalarskie zainteresowanie swojego radiotelegrafisty. Pozwalał skorzystać sierżantowi z profesjonalnej radiostacji polowej R820. Celegrat miał przecież państwowe uprawnienia radiofalarskie. Nikt nie wiedział, że wieczorami wykorzystuje radiostację do celów szpiegowskich.
Bardzo ładne hobby macie, sierżancie sztabowy. Może na gazetkę napiszecie jakiś artykuł o swoich pasjach.
CIA przekazywała zadania swoim agentom w Europie Wschodniej również poprzez najzwyklejsze radio ustawione w kuchni.
Kiedyś radio to było dla nas wszystko, bo telewizja to tylko dziennik telewizyjny i szarobura rzeczywistość. Czasami jakiś rosyjski film, Pancernik Patiomkin. Świętem było obejrzenie Kodziaka czy Kolombo. Na falach krótkich słuchało się Radio Luksemburg czy jakichkolwiek innych stacji. Nakładały się częstotliwości, słuchać było stukot klucza Morsa, bulgoczący głos. Można było tutaj, mając specjalny odbiornik, wyłuskać z tego szumu radiowego komunikat, który dla danego agenta idzie.
Audycje dla agentów nadawały radiostacje rozmieszczone w Niemczech Zachodnich. Celegrat odebrał od rezydentury CIA w Polsce aparat Minox. Filmy owijał w stare szmaty i porzucał w ustalonych miejscach. W późniejszym śledztwie wykazano, że przekazał Amerykanom 48 tajnopisów na skrzynki adresowe w USA.
Jechał sobie do miasta, gdzieś do Warszawy i wysyłał je Nie, oczywiście nie adresowane za mną Celagran jako nadawca, tylko jakiś Bogdan czy jako ktokolwiek.
No ale na Poczcie Polskiej nie otwierali takich listów zagranicznych?
Zwykle był to tajnopis. Pisze list, na przykład kochana ciociu, potrzebuje na dżinsy. Przedtem sporządzał zapis tajnopisem, czyli miał sympatyczny atrament i pisał treść. I tego nie widać. Dopiero treść się ujawnia po przeprasowaniu żelazki.
Dziś brzmi to jak żart, ale w latach 70. atrament sympatyczny był podstawowym narzędziem pracy agenta. SB kontrolowała listy wysyłane za granicę, ale funkcjonariusze nie byli w stanie prasować każdej kartki. Z Warszawy, z której Celegrad wysyłał raporty, wychodziły tysiące przesyłek do Stanów, Niemiec Zachodnich, Francji, Włoch. Agent wkładał też materiały szpiegowskie do tzw. skrzynek. Odbierał je pracownik ambasady, rezydent CIA. Dyplomata to idealny wywiadowca. Zgodnie z konwencją wiedeńską nie można go postawić przed sądem kraju, w którym jest akredytowany. W czasie wpadki po prostu zostaje wydalony. Kontrwywiad PRL 24 godziny na dobę śledził ambasadę amerykańską w Warszawie.
No i teraz masz zadanie, jakie zlecono Celegratowi w trakcie jego współpracy z wywiadem amerykańskim na terenie Polski obejmowały i masz wyraźnie to, czego wywiad od niego oczekuje. Całokształt zagadnień dotyczących jednostki wojskowej w Lesznie. Jej wielkość, uzbrojenie, kadr, sprzęt specjalistyczny, materiały, instrukcje tajne.
Wielkość, uzbrojenie, kadry, sprzęt, tajne instrukcje, czasookresy ciszy radiowej, obiekty, poligony, dane na temat polskich i radzieckich jednostek wojskowych, sytuacja społeczno-polityczna PRL, nastroje społeczne.
Wywiad amerykański przede wszystkim był zainteresowany statusem obronnym państwa polskiego. To zainteresowanie mediów nami w 80 roku to jest zainteresowanie mediów, to nie jest zainteresowanie państw.
Celegrad w czasie współpracy wykazywał wiele inicjatywy.
Czytamy dalej w raporcie sporządzonym przez SB po wykryciu agenta.
W zakresie bezpieczeństwa, jak i przekazywanych informacji.
Wywiad dopytywał, czy sierżant sztabowy awansuje, czy będzie miał dostęp do tajemnic wojskowych. Obiecuje podwyżkę i premię.
Niezależnie od tego ośrodek prowadzący przekazywał każdorazowo podziękowanie za przekazane informacje.
Było to działanie psychologiczne. Celegrad czuł się ważny i potrzebny. W dokumentach SB pojawia się w końcu wzmianka o rozrzutności radiotelegrafisty z Leszna.
Obawy wywiadu wobec rozrzutności agenta były na tyle zrozumiałe, że w okresie maj 76-kwiecień 78 pobrał, jak sam przyznał w śledztwie, 4,5 tysiąca dolarów, 5 tysięcy marek, 70 tysięcy złotych.
To teraz wyobraź sobie, średnia pensja w Polsce, w czarnorynkowy kurs. Koniec lat 70. było to 20 dolarów, przeliczając, dobra pensja.
Podoficer, który nie chodzi w dżinsach marki Odra i koszulach non-iron, budzi zazdrość kolegów. Prawdopodobnie modne, drogie ubranie dekonspiruje leszczyńskiego współpracownika CIA.
Widzę go. Zbliża się do skrzynki.
Teraz przyjdzie facet z pieskiem, potem zobaczysz, jak drugi Amerykanin odpala papierosa, później znów przejdzie piesek i na koniec podejdzie Celegrad ze szmatą w ręku. Wtedy ruszacie.
Numer z pieskiem. Czy oni nie wiedzą, że znamy ich każdy krok?
Oficerowie drugiego Departamentu Służby Bezpieczeństwa zatrzymali Zenona Celegrata w Warszawie, gdy korzystał ze starej skrzynki kontaktowej CIA. Sąd w Warszawie skazuje żołnierza z Leszna na 25 lat więzienia. Koniec lat 70. to czas niezwykłego zimnowojennego napięcia. W 1972 roku Rosjanie podpisali z Amerykanami układ SALT I, ale dane wywiadu mówiły, że Sowieci zbroją się na potęgę. Praca agentów CIA otwiera Carterowi oczy. W Niemczech Zachodnich w ramach odpowiedzi Amerykanie instalują rakiety Pershing. Polskie media piszą.
Patriotyczna niemiecka młodzież protestuje przeciwko zbrojeniom w Europie. Amerykanie montują rakiety skierowane w polskie miasta.
Telewizja Polska to pokazuje, że niemieccy patrioci, młodzież, nie zrewoltowani. Oni nie pokazują, że oni palą, nie chodzą do szkoły, że są byli studenci. Nie, oni mówią, że to jest świadoma niemiecka młodzież, która protestuje przeciwko imperializmowi amerykańskiemu, który chce do nas strzelać. Nas, Polaków, chce zabić. A my jesteśmy niewinni, bo armia radziecka jest armią obronną.
W Polsce, tuż przed olimpiadą w Moskwie w 1980 roku, krążył dowcip.
Jak zostanie zapalony znicz olimpijski? Rakietą Pershing.
Konsekwencją zatrzymania Zenona Celegrata jest zwrócenie bacznej uwagi SB na amerykańskich dyplomatów, rezydentów CIA oraz, co gorsze dla rządu USA, na oficerach w sztabie generalnym Wojska Polskiego. Ich najcenniejszy polski agent, oficer zarządu operacyjnego sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który dostarcza niezwykle cenne materiały o atomowym uzbrojeniu ZSRR, znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.